Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Panie ministrze, chcemy spojrzeć na sytuację pandemiczną, bo widzimy, że ona się dynamizuje i wzrost szczepień jest zauważalny. Nie jest on może jakiś taki gwałtowny, tak jak przy poprzednich falach, natomiast no, on jest, więc pytanie, w którym jesteśmy miejscu tej czwartej fali, jak o niej mówimy?
No myślę, ojcze, że ta czwarta fala już zagościła na dobre w Polsce, bo widzimy, że ten trend wzrastający codziennie jest już trwały. To nie są pojedyncze dni, kiedy mamy wzrost nowych przypadków zakażeń, ale także dzisiaj jest sobota, jest tych badań zdecydowanie mniej niż w poszczególne dni w ciągu tygodnia, ale także widzimy o 15% więcej nowych przypadków jak tydzień temu, więc ten trend jest zdecydowanie niekorzystny. Trudno powiedzieć, kiedy będzie szczyt czwartej fali, bo tutaj niestety jest wiele zmiennych, które no, wpływają na prognozy. Prawdopodobnie będzie to listopad, połowa listopada, kiedy będzie ten kulminacja tej czwartej fali. Jak ona będzie duża, też myślę, że wielu ekspertów w tej chwili się zastanawia. Te prognozy, które otrzymujemy, są dość bardzo rozbieżne, jeżeli chodzi o ilość nowych przypadków. Wszystko jest uzależnione od tego, ile osób będzie zaszczepionych, ile osób przechoruje koronawirusa, czyli uzyska jakby naturalną odporność przeciwko zachorowaniu. No, rzeczywiście ten trend, jeżeli chodzi o ilość osób, które się szczepią, może nie spada, ale zahamował się. Mniej więcej codziennie mamy podobną ilość osób, które chcą szczepić, ale widzimy, że z chwilą, kiedy pojawiła się ta trzecia dawka przypominająca, tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni ponad 110 tysięcy osób się już zarejestrowało na tą trzecią dawkę przypominającą. Ja przypomnę, że jest to dawka, która szczególnie dla osób starszych wzmacnia ich układ odpornościowy. Bo wiemy z natury biologii, że osoby młode, zdrowe inaczej i łatwiej odpowiadają na szczepienia niż osoby starsze, których ta odporność jest zdecydowanie mniejsza. A druga rzecz, myślę, że no każdy z nas wie, że jak przychodzi jesień, przychodzą te dni deszczowe, chłodniejsze, także łatwiej nam się wtedy przeziębia, łatwiej łapiemy różne rodzaju infekcje. To jest najlepszy okres właśnie dla rozprzestrzeniania się wirusów, bakterii. Jest to okres zawsze grypowy. No w tym samym czasie także i okres koronawirusa. No ilość nowych zakażeń, która codziennie jest zdecydowanie większa, no niestety także przekłada się na ilość osób, które trafiają do polskich szpitali. W tej chwili to jest ponad 1300 osób więcej niż to było. Znaczy nie więcej, tylko to jest 1300 osób, które w tej chwili przybywa w polskich szpitalach. Tydzień temu było 300 osób mniej, czyli także widzimy, że mimo tego, że osoby w szpitalach zdrowieją, że są wypisywane, jednak tych nowych pacjentów codziennie nam przybywa. Także przybywa pacjentów tych ciężko chorych. To są pacjenci, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii, wymagają pomocy w oddychaniu respiratora. W tej chwili to jest 147 takich osób w naszym kraju. I co ciekawe, tutaj jak zawsze mówiliśmy, że to głównie dotyczy seniorów, dotyczy osób starszych. W tej chwili z naszych informacji z tych oddziałów covidowych to jest grupa 30-40-latków i te osoby także trafiają na oddziały intensywnej terapii. Czyli ta zjadliwość tej nowej mutacji Delta także przekłada się na to, że te osoby niestety przechodzą w sposób bardzo ciężki i prawie w 100% są to osoby niezaszczepione. Czyli no, ta szczepionka naprawdę zabezpiecza nas przed hospitalizacją, przed tym ciężkim przebiegiem. Oczywiście zdarza się, że zachorujemy mimo tego szczepienia, ale jest to zdecydowanie łagodniejszy przebieg niż kiedy nie jesteśmy zaszczepieni.
Mówimy o faktach. Wiadomo, to są statystyki pewne. Za każdą taką statystyką stoi konkretny człowiek. Pan minister wspomniał, że młodzi ludzie trafiają do szpitali. No, seniorzy są, w większości olbrzymiej zaszczepieni. I tu jest też takie pytanie się pojawia. Co się stało? Bo się gdzieś tam zablokował ten proces szczepień. Ministerstwo jest gotowe, przychodnie są gotowe, miejsca szczepień, punkty są gotowe, szczepionki czekają, nie ma tak wielu chętnych, jakby mogło się zaszczepić. Więc gdzie pan, jak minister, czy ministerstwo, czy pan jako człowiek, jako lekarz upatruje problem? Czy coś w nas takiego wstąpiło, jakieś przekonanie, że może już nie ma, albo że ten koronawirus mi nic nie zrobi, albo że on już nie jest taki groźny, że ma wybite zęby? No trudno jakoś tak mi to wyrazić, ale właśnie pytanie o to, dlaczego jest taki opór przed szczepieniami?
Czy to nie jest tylko problem naszego kraju, także w wielu krajach na świecie, prawie we wszystkich jest część społeczeństwa, która uważa, że nie ma koronawirusa, że tej pandemii nie ma, że nie warto się szczepić. Szczególnie okres letni, to także był w ubiegłym roku, kiedy jakby naturalnie tych nowych przypadków jest zdecydowanie mniej, ta fala infekcji opada. Wtedy, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kiedy chcemy odpocząć, dzieci mają wakacje, czyli to jest ten okres, kiedy rzeczywiście przebywamy głównie na świeżym powietrzu, w otwartych przestrzeniach. I teraz, kiedy wracamy już do codzienności, wracamy do pracy, wracamy do szkół, jesteśmy blisko siebie, no to tych infekcji będzie na pewno więcej. No myśmy chyba też już zapomnieli. Ja pamiętam, jak pojawił się koronawirus w Polsce, kiedy każdy z nas bał się dotknąć, nie wiem, przycisku w windzie, klamki na klatce schodowej. Wracając z zakupów, myliśmy ręce, dezynfekowaliśmy te rzeczy, które kupiliśmy. No potem z biegiem czasu, tak jak no, w każdej epidemii to jest widoczne, nie tylko w przypadku koronawirusa, przyzwyczajamy się już do tych zasad, stopniowo o nich zapominamy. A to są takie no, najprostsze zasady, które zdecydowanie pomagają zachować ten stan, że nie zakażamy się koronawirusem, czyli to ta dezynfekcja, ta maseczka, ten dystans, o którym powinniśmy pamiętać. I to dotyczy osób i zaszczepionych, i niezaszczepionych. Myślę, że już zapomnieliśmy o tym. No, ja dzisiaj robiłem zakupy, no chyba byłem jedyną osobą w sklepie, która była w maseczce. No i to jest smutne po prostu, bo no jeżeli nawet jesteśmy przekonani, że tego wirusa nie ma, no to ale dbajmy nie o siebie, ale o osoby, z którymi się kontaktujemy, o swoich bliskich, bo myślę, że to jest jakby tą wartością naszej miłości do drugiego człowieka. Więc to troszkę może tak apeluje do serc, do naszych przyzwyczajeń, ale powinniśmy także okazywać tą dobroć także drugiemu człowiekowi, a przecież możemy być zakażeni i nie wiedzieć o tym, może przychodzi bezobjawowo i tą drugą osobę możemy zakazić. Więc myślę, że szczególnie ludzie młodzi, którzy uwierzyli w to, że koronawirus ich nie dotyczy, że to chorują tylko osoby starsze, seniorzy, że jeżeli nawet zachorują, to będzie w sposób bezobjawowy. I myślę, że przy tym klasycznym koronawirusie tak było. Jednak te kolejne mutacje pokazały, że jednak młodzi ludzie także chorują w sposób ciężki. No i no nie ma nic chyba bardziej smutnego, nic gorszego jak śmierć takiego młodego człowieka na startu życia, kiedy trafia do szpitala, trafia pod respirator, praktycznie płuca są w 100% zajęte i ta walka się o jego życie bardzo toczy, zacięta, ale niestety w większości przypadków jest walką przegraną. Więc no, ja bym, będąc na miejscu osoby młodej, no nie ryzykował takich zachowań, ponieważ no, może się zdarzyć, to by właśnie będzie mój brat, moja siostra, że trafimy do tego szpitala i może to się niestety tragicznie skończyć.
Panie ministrze, też chciałbym zapytać, bo trafiają do nas zapytania od naszych słuchaczy. Jakiś czas temu pojawiła się informacja na temat pana doktora Mazura z Rzeszowa. Nie wiem, czy pan minister kojarzy. I te przychodnie, z jednej strony tam było, on był nazywany królem szczepień, że tak dużo szczepi, ale to nie o to chodzi. On też gdzieś w wywiadzie niedawno w Wirtualnej Polsce wyraził się tak, że są przeprowadzane testy na kilkumiesięcznych dzieciach, że on ma umowę z koncernami farmaceutycznymi i obowiązuje go tajemnica, więc więcej nie może powiedzieć. No, z jednej strony taka wrzutka, z drugiej strony chciałbym u pana jako ministra też zweryfikować te kwestie. Czy są prowadzone badania na takich małych dzieciach w Polsce?
Ja powiem szczerze, no takich informacji nie posiadam. Bardzo będzie agrotanie z Ministerstwem Zdrowia na pewno taką informację zasięgnę, czy są takie badania prowadzone, ale na dzień dzisiejszy nie powiem, ale ani nie, ani tak, po prostu nie mam takich informacji. Na pewno jakieś badania na temat bezpieczeństwa szczepionek, które się odbywały, w całym świecie się toczą, ponieważ to są tak jak każdy preparat, każdy lek musi być przetestowany. Ale czy to się dotyczy tak małych dzieci, naprawdę o czym w tej chwili trudno powiedzieć i nie mam takich informacji.
Dobrze. I panie ministrze, jeszcze trochę inny temat, kwestie protestów medyków. Różne grupy protestują, słyszymy, że już jakieś porozumienia z niektórymi grupami zostały osiągnięte, ale Białe Miasteczko jednak jeszcze stoi. I pytanie, co dalej? Czy ministerstwo też jakieś propozycje inne, konkretniejsze według tych, którzy protestują, będzie miało? Jak wygląda plan ewentualnego rozwiązania tej sytuacji?
No po pierwsze, ojcze, ja się cieszę, że w ogóle doszło do rozmów, bo był przez pewien czas impas, jeżeli chodzi o razem, żeby usiąść wspólnie do stołu i rozmawiać. To się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Oczywiście no, czekamy na propozycje z drugiej strony. Te ogólne, które padły na samym początku, no to są bardzo duże kwotowo propozycje wzrostu wynagrodzeń, jeżeli mówimy tutaj o ochronie zdrowia. Każdy z nas wie, że wzrost uposażeń powinien nastąpić i my taką mapę drogową chcemy przedstawić, ale na pewno nie stać budżetu naszego państwa, aby od 1 stycznia dodatkowe 104 miliardy złotych przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Myślę, że do jakiegoś kompromisu powinniśmy dojść, bo ja jako przedstawiciel rządu, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, od wielu tygodni już, niezależnie od Białego Miasteczka, zwanie wcześniej, prowadziłem rozmowy z ratownikami medycznymi, ale także równolegle z pracodawcami. Potem spotkaliśmy się jakby trójstronnie, aby to porozumienie podpisać. Oczywiście porozumienie nie satysfakcjonuje ani pracodawców, ani ratowników, ale także myślę, że i ministerstwa. No, ten kompromis można wypracować i mam nadzieję, że także właśnie z protestującymi z Białego Miasteczka do takiego kompromisu dojdzie. No, wszyscy wiemy, że nakłady na polską służbę zdrowia powinny być większe i my to robimy od 2015 roku, kiedy to było 77 miliardów złotych, w ubiegłym roku to jest 120 miliardów złotych. To naprawdę wzrosło. Ta ustawa 7 PKB na ochronę zdrowia dodatkowo zwiększa nakłady o 85 miliardów złotych. Ale myślę, że tutaj najważniejsze jest jednak mimo wszystko pacjent. To, że pracownicy powinni zarabiać więcej, jest pełna na to zgoda, ale zawsze jednak powinniśmy pamiętać, że to wszystko powinno służyć, aby polski pacjent mógł łatwiej być, dostać się do specjalisty, szybciej mógł się do tego specjalisty dotrzeć, aby ta jakość leczenia, czy to właśnie w gabinetach lekarzy specjalistów, czy też w szpitalach była jak na najwyższym poziomie, bo wiem, że różnie z tym bywa. Więc tutaj powinniśmy znaleźć ten złoty środek, aby podwyższać na pewno wynagrodzenia w ochronie zdrowia, ale także za tym powinno być iść zdecydowanie poprawienie jakości, dostępności polskiego pacjenta do ochrony zdrowia.
Mamy nadzieję, że do tego spotkania w połowie drogi dojdzie i ze strony ministerstwa widzimy, jest wola porozumienia, oby była też ze strony medyków i tak jak pan minister wspomniał, by pacjent był tutaj najważniejszy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Dziękujemy.